Nie wiem jak wy, braterstwo, ale dziś miałem przywilej i możliwość troszeczkę wcześniej przybyć na tą salę i widziałem jak siostry wnosiły właśnie tutaj tą wiosnę i ten powiew zmartwychwstania, także bardzo miły taki akcent. Braterstwo, na samym początku chciałem wszystkich was serdecznie pozdrowić od wszystkich braterstwa z Poznania, od tych, którzy może ze względu na wiek i odległość, jaka tutaj do Krakowa jest, nie mogli przybyć, ale również z wszystkimi wami łączą się w pozdrowieniach i myślą o tej społeczności. Przypuszczam, jak znam ich, że jeśli by taka możliwość była, to również by tutaj dojechali. Dziękuję. Jeszcze zanim rozpocznę może ten swój temat, to chciałem również przy okazji zaprosić wszystkich młodych, którzy są tutaj na sali, ale również żebyście w swoich zborach przekazali tą sprawę dalej na młodzieżowe, które jest w dniach 1-3 maja w Poznaniu. Serdecznie zapraszamy, że tak powiem, liczba uczestników jest nieograniczona, czekamy na wasze zgłoszenia i czekamy na was w Poznaniu. Tak jak brat tutaj na wstępie dzisiaj powiedział, że będę mówił wykład do młodzieży, nie wiem, jak widzicie, sam jestem, że tak powiem, człowiekiem, który niedawno dopiero wyrosłem może z tego wieku, o którym się mówi, że człowiek jest młody i że już teraz nie jest. Także ja czuję się, że no gdzieś tam jestem na takiej granicy i gdzieś zaczynam się przesuwać już dalej i że no mogę za chwilę nie być nazywany młody, tylko wujek. Smutne. Natomiast chciałem mówić o młodzieży. Chciałem mówić o tym, jaką młodzież mamy i jak my, jako społeczność, powinniśmy i w jaki sposób tą młodzież kierujemy. Ale zanim to nastanie, zanim zacznę te słowa może mówić, to chciałem przeczytać braterstwu i porozmawiać troszeczkę na temat proroctwa, które jest zapisane w drugim liście do Tymoteusza przez apostoła Pawła, w 3 rozdziale. Ja będę czytał może od początku. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni i bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni i bezbożni. Ludzie ci będą bez serca, będą nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają tylko pozór pobożności, kiedy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Również i takich osób się wystrzegaj. Ten fragment w wyraźny sposób koreluje z tymi wersetami, które dzisiaj są pod rozwagą. Z tymi czasami, o których brat Józef w pierwszym wykładzie mówił. Z tym, w jakiej przyszło nam żyć rzeczywistości. I które zapisał właśnie ewangelista Łukasz. Te słowa w bardzo głęboki sposób na naszych oczach również się wypełniają. Te, które tutaj przeczytałem. Wypełniają się i poszczególne wymienione elementy. Wypełnienie tych proroctw wyraźnie daje nam do zrozumienia, w jakim żyjemy momencie na Bożym planie. I wiecie, poprzez tą naszą świecką kapliczkę z automatycznym pilotem docierają do nas i pozytywne, i negatywne informacje. Te dobre i te złe. Tych dobrych to, powiem, nie ma zbyt wiele. Ostatnio jak filtruję telewizor, kiedy nasze dziecko przed nim siada, to widzę, że tych dobrych nie ma za dużo. Natomiast tych złych jest tak wiele, że ciężko czasami przefiltrować, aby odpowiedni pokarm, no, bądź co bądź, przekazywany w takiej postaci również do nas docierał. Ludzie karmią nas sprawami medialnymi i zrobią wszystko, aby nas do tych telewizorów, do tych właśnie kapliczek, jak nazwałem, żeby nas do tego przyciągnąć. I należy się zastanowić, jeżeli nas za bardzo do tego ciągnie, co się z nami dzieje. Czy powinniśmy zasiadać. tym roku, w dzień pamiątki śmierci naszego Pana, postanowiłem w firmie u siebie i również w domu zrobić sobie urlop. Postanowiłem zrobić wolne, aby ten czas w pełni poświęcić na rozmyślania, żeby on nie był takim szybkim oderwaniem, żeby nie było biegania, żeby się nie spóźnić, zdążyć. Dlatego postanowiłem z góry założyć, że ten czas będzie wolny. Chciałem ten dzień jakoś umilić swojej córce nie tylko tym, że będziemy siedzieć z żoną i opowiadać jej o naszym Panu, o Jego ofierze, o Jezusie. Oczywiście w dostępny sposób dla tego małego dziecka. Ale również postanowiłem wynająć jakiś religijny film. I wiecie, braterstwo, to było zastraszające. Pojechałem do dwóch wypożyczalni i w ani jednej nie było ani jednego filmu religijnego. W drugiej wypożyczalni dostałem odpowiedź, że proszę Pana, to nikogo nie interesuje. To się nie sprzedaje. Wyszedłem troszeczkę zdziwiony, taki troszeczkę zdenerwowany. Mówiłem sobie w głowie, nie masz, to nie sprzedaż. Ale wiecie, dopiero w samochodzie uświadomiłem sobie to, w jakiej mniejszości żyjemy. Skoro mamy inne zainteresowania, to żyjemy, braterstwo, w mniejszości. Nasze otoczenie popłynęło, bardzo daleko popłynęło w wielkich wodach ludzkiego grzechu i tej słonej wody. My na tym morzu jesteśmy takim malutkim statkiem, do którego, jak to zauważamy wszyscy w wykładach, do którego się wlewa ta woda, ta słona woda. I to właśnie od nas, naszej więzi z Panem, naszej wspólnej więzi zależy, czy tak naprawdę weźmiemy kubek do ręki, czy wiadro i będziemy po prostu tę wodę z naszych okrętów ten nadmiar wylewać. Czy po pewnym czasie nie zatoniemy? Czy zauważymy w oddali na brzegu stojącego naszego Pana i proszącego nas, abyśmy do Niego przyszli? Ale w tym wspomnianym fragmencie apostoł Paweł pisze, że ludzie będą samolubni, chciwi, pyszni i bluźnierczy. Wiecie, braterstwo, zastanawiałem się nad tymi słowami. Nie chcę każdego elementu rozpatrywać, nad nimi się zastanawiać, ponieważ nie to jest treścią tego tematu. Natomiast zauważmy, że bluźnierstwo bardzo widoczne jest obecnie. Wiecie, są takie ugrupowania, które mówią przynajmniej o sobie, że są w duchu chrześcijańskim prowadzone, a są prowadzone przez ludzi, którzy homoseksualnie żyją w pewnych związkach. Oni mówią, że wykonują pewne dzieła w imieniu Jezusa, że działają w imieniu Pana. I wiecie, podpierają się wersetami biblijnymi, że nasz Pan miał umiłowanego Jana, który trzymał na jego łonie głowę. Wnioskują, że pewnie Pan takie związki lubił. Wiecie, braterstwo, patrząc na to proroctwo, to jest właśnie wypełnienie. To jest właśnie bluźnierstwo, które my widzimy. Cała Ewangelia mówi, że czegoś takiego Pan nie akceptuje. Ludzie, którzy temu się sprzeciwiają, mówiąc kazania na to, że w Ewangelii mamy wskazania, że homoseksualizm jest czymś złym, dostają wyroki. W Sztokholmie jeden człowiek dostał wyrok miesięczny za to, że właśnie takie kazanie powiedział. Zobaczmy, braterstwo, to jest właśnie bluźnierstwo, które widzimy. Ale apostoł Paweł pisze również, że będą samolubni i będą chciwi. Czy ta cecha, czy te cechy samolubstwa i chciwości nie wlała się również do naszych łodzi, do naszych domów, do naszych zborów? Czy łatwo, braterstwo, dzielimy się tym, co posiadamy, współbraćmi? Wbrew pozorom nie myślę tutaj tylko o sprawie materialnej, o naszych pieniążkach. Chciałbym przeczytać teraz z Piątej Księgi Mojżeszowej, z 24 rozdziału, takie słowa. Gdy będziesz żął na swoich polach, to jeśli przez zapomnienie zostawisz na polu jakieś kłosy, nie będziesz się wracał, żeby je pozbierać. Niech zostaną dla cudzoziemców, dla sierot i dla wdów, żeby Jahwe błogosławił wszystkim dziełom Twoich rąk. Gdy będziesz zbierał oliwki, nie będziesz po ich zerwaniu za każdym razem jeszcze potrząsał gałęziami. Niech to, co na nich zostanie, będzie dla cudzoziemców, dla sierot i dla wdów. Gdy będziesz zrywał winogrona, nie będziesz wracał, żeby sprawdzić, czy nie zostały gdzieś jeszcze jakieś grona winne. Niech już to będzie dla cudzoziemców, dla sierot i dla wdów. Te słowa z Piątej Księgi pięknie pokazują nam, w jaki sposób powinno wyglądać nasze życie. Nasze życie zborowe, nasze życie rodzinne. Nie możemy z naszego życia wszystkiego strząsać dla naszych rodzin. Ani nie możemy ich zaniedbywać. Musimy dbać również o społeczność. Musimy dbać o to, żeby nasz wolny czas poświęcać nie tylko dla rodziny, ale również dla siebie nawzajem. Nie może się liczyć tylko rodzina. Ani nie może być przez nas zaniedbana. Czy poza gronem rodzinnym w te święta, braterstwo, zaprosiliśmy kogoś ze zboru? Czy ten czas jest zarezerwowany tylko dla domowników? Ale w tych tekstach również apostoł Paweł pisze, że ludzie będą rodzicom nieposłuszni. Tato, twoja wiara, twoja sprawa. Moja wiara, moja sprawa. Czy to są słowa, które pokazują nam posłuszeństwo? Czy pokazują nam zaufanie do rodzica? Myślę, braterstwo, że nie. Że przeprowadzenie takiej rozmowy wobec starszej osoby nie jest właściwym. Nie możemy w ten sposób wypowiadać swoich słów, będąc młodszymi, ale będąc również i starszymi. Nie możemy robić w ten sposób, aby ta starsza osoba czuła się źle. Żeby zauważała tylko to, że młody to i tak odda mnie, ojca i matkę, jak często mówią, do domu starców. Tylko dobrze by było, żeby jeszcze przepisał mieszkanie na mnie. Bóg takich zasad nie wyznaczył nam. Bóg kierował się innymi zasadami i inaczej nas wychował. Ludzie również w tych czasach będą bez serca i bezbożni. Telewizja karmi nas programami pokazującymi na własne oczy, w jaki sposób wygląda to, że ludzie są bez serca. Bo czy ktoś może mieć serce, prowadząc program, w którym trzy osoby walczą o narząd, walczą o nerkę, o to, żeby przeżyć od jednego dawcy. Widownia, wiecie, SMS-em wysyła, komu tę nerkę przydzielić. Tylko jeden zwycięża. Wiecie, braterstwo, to może jeszcze w naszym kraju tego nie ma, ale takie programy istnieją. To jest jak za czasów Nerona, kiedy jeden, który zwyciężył, który zabił brata, mógł odejść wolny i mógł odejść zwyciężony. Myślę, że może pod inną postacią, ale również ci ludzie bez serca obecnie są widoczni. Ale apostoł Paweł pisze również, że ludzie będą przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre. Z jakimi zasadami ludzie obecnie się utożsamiają? Dziś żyje takim życiem, jutro takim. Dziś wyznaje takie zasady, w takiej jest partii, jutro jest w innej. Braterstwo, to jest przewrotność. To jest przewrotność, kiedy w jeden dzień mówimy o miłości, o tym, że powinniśmy sobie wybaczać, że powinniśmy dążyć do konfrontacji z różnymi krajami, a następnym razem mówić, że trzeba po prostu rozprawić się z naszym największym wrogiem. Byli i tacy, o których apostoł Paweł pisze, że będą zdradzieccy, zuchwali i nadęci. Swoich przyjaciół zdradzą, jak tylko nadarzy się ku temu okazja. Również i to zauważamy. Jak dobrze wpatrzyć się w te słowa, które apostoł Paweł pisze, to wszyscy obserwujemy wypełnienie się tych proroctw. Dorośli w lepszy lub w mniejszy sposób potrafimy sobie z tym problemem poradzić. Widzimy, że poprzez nasz wiek, poprzez nasze doświadczenie, poprzez doświadczenie naszej wiary, wiemy, jak zrozumieć pewne rzeczy, które czytamy w Słowie i również widzimy na co dzień. Ale czy zastanawialiście się kiedykolwiek, braterstwo, jak z tymi informacjami, które do nas dobiegają, z tą opinią publiczną, radzą sobie w naszej społeczności dzieci? W jaki sposób radzi sobie z tym młodzież? Czy ich odbiór nie jest może troszeczkę inny niż nasz. Może jeszcze innymi dodatkowymi rzeczami jest zachwiany. Braterstwo, gdy dobrze się rozumiemy, jeszcze nawiążę do jednego brata, który bardzo mocno, że tak powiem, przekuł mnie pewnym zdaniem, że w społeczności powinniśmy walczyć o jedność. To jest zdanie, o które wypowiedział nasz Pan Jezus Chrystus w modlitwie arcykapłańskiej, że On prosi i modli się o jedność. I wiecie, dochodzę do wniosku, że aby ta jedność w naszej społeczności była, aby ona była żywą, to my musimy się dobrze rozumieć. Gdy dobrze się rozumiemy, gdy mamy podobnie wyznaczony cel, to wiecie, z tą jednością nie będzie problemu. Postarajmy się dzisiaj właśnie porozmawiać o tej otaczającej nas w chwili obecnej rzeczywistości, ale nie z naszego punktu widzenia, z nas dorosłych, ale właśnie z punktu widzenia młodszego ode mnie. Braterstwo, czy zadaliście sobie kiedykolwiek pytanie, czy nasze dzieci mają czas, w którym mogą do nas przyjść z pytaniem, z jakimś problemem? Czy dajemy im taki czas w naszej codzienności? Obecnie opinia światowa cały czas mówi, że chorujemy na chroniczny brak czasu. Brakuje go wszystkim. Brakuje go nam w pracy, brakuje nam go w naszych domach, w zborach, dla rodziny. Często mówimy, że brakuje nam go dla zboru. I co najgorsze, często mówimy, że brakuje nam go dla naszego Boga. W książce pod tytułem Uczynić wszystko nowe autor pisze takie słowa. Bycie zajętym stało się symbolem obecnie pewnego statusu. Właściwie ci, którzy nie wiedzą, co będą robić w najbliższej przyszłości, sprawiają, że przyjaciele zaczynają się niepokoić o nich. Bycie zajętym i bycie ważnym często zdaje się znaczyć to samo. Bez zajęcia jest zagrożony nie tyle nasz byt ekonomiczny, ale cała nasza tożsamość. To jest okropny stan. To jest okropny stan, który jest tutaj pokazany. I takie mamy obecnie społeczeństwo, ale w tym społeczeństwie żyjemy również my. I często wydaje mi się, że również i my wpadamy w takie rozterki. Choć mamy głębszą i mocniejszą nadzieję w naszym Panu, nadzieję mamy po prostu. I nie powinno coś takiego nasze umysły przeszywać. To i tak jest, że czasami mówimy, że mamy mało czasu. Musimy w naszych interesach, które prowadzimy, zastanowić się, co chcemy osiągnąć. Pomyśleć, czy muszę mieć aż tyle, co ten obok mnie. Czy jest mi to potrzebne? Prawda? Czasami niepotrzebnie walczymy o pewne rzeczy. W całym naszym zabieganiu musimy znaleźć czas, nie tylko dla siebie, dla naszego budowania swojej więzi z Bogiem, ze zborem, z braćmi, ale również dla naszego budowania więzi z młodszymi, z młodymi w naszych zborach. Piękny przykład w Ewangelii Mateusza mamy zapisane, w Ewangelii Marka w 10 rozdziale. I 17 wersecie. Chciałem teraz, braterstwo, żebyśmy się zastanowili nad myślami apostołów, w jaki sposób oni podchodzili do tej sprawy. A gdy się wybrał w drogę, przybył ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł: czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden jest Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj i czcij ojca i matkę. A on mu odpowiedział: nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. Przypuszczalnie ten człowiek miał bardzo dużą władzę polityczną i wiele bogactwa. I gdy pewnego razu on przychodzi właśnie do naszego Pana, do Jezusa, to wiecie, nie znalazłem w Piśmie Świętym, żeby ktokolwiek starał się mu w tym przeszkodzić. Uczniowie stwierdzili, jak chcesz się dowiedzieć, chcesz przybliżyć się do Pana, to idź. Był ważną osobistością, był na szczycie. Uczniowie myśleli, niech idzie do Pana. Wiemy jednak, co się stało, przeczytaliśmy. Wyszedł sposępniały. Jednakże w tej samej Ewangelii, troszeczkę wcześniej mamy zapisane takie słowo. A gdy przynieśli do Niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. A gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie. Nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. Brał je w ramiona, błogosławił, kładąc na nie ręce. Uczniowie gromili. W żaden sposób. Pan jest zajęty. Pan jest zajęty tymi dorosłymi. Pan ma powyznaczone terminy i nie ma na to czasu. Nie ma czasu na błahostki, na dzieci. Tak właśnie myśleli uczniowie w tym czasie. Myśleli, że jedynymi ważnymi osobami, ważnymi osobistościami na tym świecie to dorośli, którzy posiadają rozum, wiedzę i są mądrzejsi po prostu. Pan jednak ich upomniał. Pan zatrzymał zegar i powiedział im, biorąc te dzieci na kolana, odłożył swoje spotkania właśnie z tymi wyglądającymi dorośle i mądrze ludźmi, by się po prostu z dziećmi pobawić. Kładł na nie ręce, błogosławił im, tak mamy zapisane. Dostajemy tę lekcję od Pana po to tylko, abyśmy nasz czas, który jest potrzebny na inwestowanie w młodych, nasze dzieci, nie traktowali jako czas zmarnowany. Osobę ludzką musimy oceniać w długoterminowych kategoriach. Pastor Russell pisze takie słowa. Wiele zawodów i zmartwień i narzekań rodziców z powodu samolubnych, złośliwych i często nieposłusznych dzieci można by usunąć, gdyby rodzice odpowiednio wcześnie zaczęli wychowywać swoje dzieci już od niemowlęcia. Nie od czasu, gdy tata lub mama stwierdzi, okej, od dziś nasz syn nadaje się do rozmowy już na ten temat. Braterstwo, czy jak spotykamy się na naszych zebraniach gospodarczych, to czy zastanawiamy się nad tym, jaką obrać tematykę, aby było to dobre dla nas, czy dla młodych? Czy często nie mówimy, po co nam znowu przypowieści? Lepiej może coś innego. Po co wracać do tych prostych rzeczy? Po co cofać się do mleka? Braterstwo, nie bądźmy jak uczniowie, którzy zatrzymywali dzieci, bo wydawało im się, że nic nie dadzą Panu, nic Mu nie przekażą. Pan pokazał im, w co mają inwestować. Może zapytajmy na drugi raz młodych, może to robimy. Jakie by mieli oczekiwania, jakie by mieli potrzeby, nawet jak nie są formalnymi członkami naszych zborów. Naród izraelski przez tysiące lat, istniejący ze swoją religią wśród narodów, wiekami mordowany przez tyranów, również daje nam przykład inwestycji długoterminowej w dzieci. Święta żydowskie po to zostały niektóre stworzone, żeby złączyć tych ludzi, tych młodych ludzi z narodem, żeby złączyć ze społecznością, ale również po to, żeby złączyć młodszego ze starszym w społeczności. Żydowskie dzieci podczas czytania Hagaddy, podczas święta Paschy, zadają 4 pytania swoim najstarszym członkom rodziny. W ten sposób tworzy się łączność, tworzy się wspólnotę pomiędzy tymi, którzy są naprawdę mali, a tymi, którzy są już w podeszłym wieku. Drugie święto, święto Purim, również jest takim świętem, które jest poświęcone wyzwoleniu narodu izraelskiego. I również dzieci, wchodząc do świątyni, w której jest czytany zwój Księgi Estery, dostają gragery, dostają takie grzechotki, na których podczas odczytywania, w momencie, kiedy pojawi się imię Haman, grzechoczą. Robi się w społeczności szum. Dorośli biją w tablody albo tupią nogami. Wiecie, ja nie pochwalam, nie mówię, że to jest cudowny zwyczaj, natomiast dla nich braterstwo to jest łączność. To jest łączność tych młodych ze starszymi. Taki znaleźli sobie sposób. Co my robimy w społeczności razem? Czy jak coś organizujemy, to robimy to wspólnie? Wspólnymi siłami, czy jak organizujemy konwencje kwartalne, duże zebranie cotygodniowe, to czy robimy to wspólnie, młody ze starszym? Piękny mamy zwyczaj, który się przyjął u nas, czytania psalmów, czytania manny, do których używamy właśnie młode głosy. I to bardzo mocno mamy rozwinięte. Bardzo dobrze. Ale wiecie, braterstwo, już o wiele mniej mamy rozwinięte odwiedzanie starszych osób. Ja nie mówię tutaj w tym momencie, żebyśmy zrobili apel i wszyscy poszli odwiedzić naszych starszych społeczności. Ale my, jako starsze osoby, jako zborownicy, weźmy i idźmy z tymi młodszymi, odwiedźmy. Pokażmy to przykładem. Sami dobrze wiemy, że najbardziej i najlepiej jednoczy nas wspólne działanie, wspólny cel. Nie możemy poprzestawać tylko na naszym wspólnym celu, ale również musimy do tego celu starać się iść wspólnie. Po prostu poświęcić czas dla naszych młodych, nawet jak się nam nie chce. Prorok Joel w pierwszym rozdziale, drugi, trzeci werset pisze takie słowa. Opowiadajcie to swoim dzieciom, a wasze dzieci niech opowiadają to swoim dzieciom, a ich dzieci następnemu pokoleniu. Nasze życie ma być jak u Żydów, cały czas przekazywaniem sobie wspólnie pałeczki. Przekazywaniem sobie naszej pasji, naszego zaangażowania. To wszystko, co dla nas jest najważniejsze, musimy starać się przekazać dalej. W tym wszystkim najważniejsze jest, abyśmy dobrze przekazali tą pałeczkę, aby ona nie upadła, aby się ona nie zgubiła. I wiecie, w tym przykładzie, kiedy ten zawodnik biegnie z tą pałeczką i podaje temu wybiegającemu, jest taki moment, w którym oni biegną razem. W którym ten, który dobiega, już zaczyna zwalniać, a ten, który wybiega, dostaje prędkości i oni biegną w pewnym momencie razem. Wiecie, to są właśnie nasze wspólne relacje. Te nasze wspólne relacje, które sobie przez lata wypracowujemy. Biegną dlatego razem, aby jak najdelikatniej przekazać sobie tą pałeczkę. Aby ona, rzecz jasna, nie upadła. Gdyby przecież wcześniej ten dobiegający rzucił pałeczkę, to przypuszczam, że nie byłaby złapana. Bo przecież wiecie, braterstwo, że ten, który wybiega, w tym momencie już nie patrzy do tyłu, tylko patrzy do przodu. A do tyłu to tylko wykłada, podaje rękę. Ważne jest, abyśmy braterstwo tego momentu nie przegapili. Abyśmy jak przyjaciele potrafili w odpowiednim momencie podać to dalej. Abyśmy zrobili to umiejętnie. Abyśmy naszą pasję, zaangażowanie, nasze poświęcenie Pana, którym żyjemy, abyśmy potrafili przekazywać jak najdelikatniej i jak najlepiej. Wiedząc, że nasze dzieci nie zawsze będą tak ślepo na nas patrzeć, że czasami może będą właśnie odwrócone w drugą stronę, ale wiecie, będą wyciągać rękę. W psalmie 127, werset 3 i 4 mamy zapisane takie słowo. Oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona. Czym strzały w ręku wojownika, tym są synowie zrodzeni za młodu. Psalmista pisze o tym, że dzieci są dla nas darem. Obyśmy ten dar, który otrzymaliśmy, potrafili jak najlepiej wystrzelić z naszego łuku. Oby ta strzała się nie złamała, abyśmy za bardzo może tego łuku nie napięli. Czy braterstwo, często nie napinamy tego łuku zasadami, które pomagają nam w codziennych spotkaniach, natomiast gdy przyjdzie konfrontacja i innych problemów w naszej codzienności, to wtedy upadamy. wtedy ta strzała bardzo szybko pada na inne pole i szuka pomocy. Strzała bez Pana i bez łuku, którym obrazowo widzę tutaj nas, ona daleko nie zaleci. Ona po prostu nie wyleci. Ale zadajmy sobie kolejne pytanie. Czy dzieci przychodzą do nas z problemami? Myślę, że każdy na to pytanie musi sobie odpowiedzieć sam. Czy przychodzą do nas z pytaniami? Statystycznie mało kto znajduje przyjaciół starszych od siebie. Generalnie szukamy ich zawsze w tych samych grupach wiekowych. Wniosek z tego, że pójdą nie do nas, a pójdą do młodych. Pójdą do tych, którzy może są mniej doświadczeni, kolegów. Największym zagrożeniem jest tutaj jednak nasza postawa w stosunku do naszych dzieci. Czy ona często nie kończy się na pouczeniu i na zabawieniu? Gdy ta postawa nie buduje głębokiej przyjaźni. Żyjemy w niestabilnym społeczeństwie, gdzie na każdym kroku widać niemoralność, gdzie przebiega bardzo ruchomo granica dobra i zła, chociażby w sferze seksualnej. Ponieważ między innymi my musimy tę sferę naszym dzieciom wyznaczyć. Jako ugrupowanie musimy również starać się w tych sprawach być dla nich ważni i chcemy i musimy być dla nich autorytetami. Brat Russell pisze takie słowo. Na każde pytanie trzeba dać mądrą i właściwą odpowiedź. Stosownie do wieku dziecka. Pytań poufnych nigdy nie należy lekceważyć. Ani też nie wolno zdradzać tego zaufania. Jeżeli pewnych dokładnych i dobrych odpowiedzi nie damy naszym dzieciom, albo damy je wymijająco, to czy myślimy, że problem znikł? Myślę, że nie. Jest to tylko pozorna cisza, a po informacje sięga się gdzie indziej. Do internetu, może jeszcze gdzieś. Tego już nie kontrolujemy. Jeżeli raz, drugi podamy nasze stanowisko wymijająco, zbagatelizujemy tę sprawę, to nawet w sprawach, w których jesteśmy lepszymi autorytetami, to już się do nas nie zwrócą. Musimy uwrażliwić się na potrzeby właśnie ich. Musimy zacząć ich słuchać. Nie zatykać uszu przed pewnymi problemami, uważając, że one są destrukcyjne lub po prostu mogą nami zachwiać. Historia Daniela i jego przyjaciół pokazuje nam, jak mocno możemy liczyć na to, że Pan nas jednak wyzwoli. Że Pan jednak da obronę tym ludziom, którzy ufają Panu. Aby się tak stało, musimy nie zakładać po pierwsze, że to nas nie dotyczy. Jako społeczność musimy się w tej sprawie zjednoczyć. Musimy przemyśleć pewną hierarchię wartości. To, o czym mówiliśmy o naszym wolnym czasie. Musimy poznać główne naciski, z jakimi spotkają się nasze dzieci. Jak przykład ojca, który wsadził swojego syna do kajaku i płynął z tyłu, a syn z przodu. I wiecie, ten ojciec od wiele wcześniej już patrzył, jakie mogą przeszkody pojawić się na drodze. I czasami na płyciźnie sam specjalnie powodował, że łódź się przewróciła. Ojciec wtedy wiedział, że synowi nic się nie stanie. Ale w momencie, kiedy wypłynie na większy nurt, to wtedy sobie poradzi. I musimy po piąte działać w sposób przemyślany. Trudno odnieść sukces, działając chaotycznie. Ale jak traktujemy problemy dzieci? Co jest przyczyną tego, że często do nas nie mają zaufania? Czytając kiedyś pewną książkę, historię, kiedy syn, mały jeszcze syn, budził się w nocy z wielkim płaczem i on, jego ojciec, pierwsze co robił, to biegł do tego syna i go uspokoił. Po czym wytłumaczył mu, że to nie ma sensu. Nie ma potrzeby się martwić, nic się nie stało, ja tutaj jestem obok ciebie. Jak coś się stanie, to zawsze do ciebie szybciutko przybiegnę. Wiecie, chwilę później syn już spał. Syn czuł, że w tym momencie, kiedy on płacze, kiedy robi się w jego umyśle jakieś zawirowanie, czymś się denerwuje, to jego ojciec go zrozumie i jest przy nim. W ten sposób wzrosło właśnie zaufanie ojca do syna. Przepraszam, syna do ojca. Ojciec błahy problem syna potraktował poważnie i w ten sposób wzrosło zaufanie między nimi. Pomyślmy, co by się stało, gdyby ojciec z drugiego pokoju krzyczał: nie przejmuj się, to tam jakieś głupoty albo nic ważnego się nie stało. Jaki sygnał dałby synowi? Że ten jego problem, to co się mu przydarzyło, nie jest ważne dla tatusia, nie jest ważne dla mamusi. Dziecko w swoim pokoju siedzi i myśli: no tak, ja się boję, a oni myślą, że nic ważnego się nie stało. Po paru latach ten sam syn w problemach, które będą poważniejsze, również nie przyjdzie do tego ojca, bo on mnie nie zrozumie. Czy my w społeczności traktujemy poważnie problemy tych, którzy nas otaczają, młodych? Czy interesuje nas, czego potrzebują, co by było im potrzebne? A może nie dzieje się nic, bo nikt do nas nie przychodzi z problemem? Często małe dzieci uczymy trzech magicznych słów: proszę, dziękuję i przepraszam. Pewnego razu ojciec, zdenerwowany całodzienną pracą, wziął syna na ogródek. No i robili porządki. Ojciec zdenerwowany po pracy cały czas upominał syna o różne rzeczy, małe, większe. W końcu syn nie wytrzymuje i ucieka. Ucieka, ojciec nie wie gdzie. Całą sprawą zdenerwowany jest i tato, i syn. Po pewnym czasie syn odzywa się telefonicznie do taty i mówi, że jest u swojego znajomego. Wiecie, ten tata dziękuje synowi, że zadzwonił. Wsiada w samochód, jedzie po niego, przywozi go do domu. Syn czuje się, że ojciec chciał poczynić jakiś krok. Chciał się do niego przybliżyć. Ojciec wytłumaczył, że okropnie się zachowywał, ponieważ przeżył takie a takie rzeczy w pracy. Syn, autor tej książki, pisze, że sytuacja, którą przeżyłem, pozwoliła mi przybliżyć się do największego przyjaciela mojego życia, do ojca. Czy my potrafimy powiedzieć proszę, kiedy czegoś potrzebujemy, dziękuję, gdy coś otrzymamy, albo przepraszam, gdy może kogoś czymś urazimy, może jakaś nasza wypowiedź kogoś zrani? Jeżeli się tego dostatecznie nauczymy, to myślę, że zyskamy więcej przyjaciół w całej naszej społeczności i na całe nasze życie. Wiecie, ostatnio bardzo mocno wielu z was prosiliśmy z moją małżonką, która cieszy się, że tu w ogóle jest, o modlitwy, gdy uległa wypadkowi. Jaka była wasza reakcja? Bardzo mocno, braterstwo, zareagowaliście na nasz telefon, na naszą prośbę. Poczułem się miło, ponieważ wiedziałem, że mogę wam zaufać. Dzisiaj chyba jest najlepsza okazja ku temu, abym w imieniu swoim, albo również i małżonki mojej, podziękował wam za wasze myśli, za wasze modlitwy. Mam świadomość, że moja żona i dziecko, które jeszcze jest w brzuchu, bo jest cudownym darem od Boga. Bo wiecie, przeżyły te wydarzenia i mam nadzieję, że ma się dobrze. To naprawdę dzięki Panu i dzięki wam, dzięki waszym modlitwom. Starajmy się, braterstwo, zawsze dziękować naszym również i młodym. Starajmy się również ich przepraszać. Może przyznajmy się czasami do winy, może przyznajmy się do tego, co uczynimy czasami źle. Nie bójmy się, że w ten sposób stracimy poważanie, zaufanie czy autorytet. Wtedy pokażemy, że to właśnie my jesteśmy normalnymi ludźmi, z takimi samymi problemami. Nie pokazujmy czegoś innego, niż jest naprawdę. Nie bądźmy tym ojcem, który w domu jest zawsze posępny, smutny i zgryźliwy, a gdy jedzie na społeczność niedzielną, robi się miły, uprzejmy i promienny. Teraz właśnie ten ojciec zastanawia się, dlaczego jego syn odbiera wszystkich chrześcijan jako hipokrytów. W piątej księdze Mojżeszowej mamy zapisane takie słowa. To jest szósty rozdział, szósty i siódmy werset. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Zawsze mamy przekazywać to, co dla nas jest najważniejsze. Zawsze. W domu, w zborze, w pracy. Wszędzie powinniśmy być podobni, z podobnymi nastawieniami. Bo wiecie, to najlepiej i najszybciej jest wyłapywane. Jeżeli chcemy, by nasze dzieci, nasza młodzież żyła usposobieniem łagodności i opanowania, to sami musimy być wolnymi od przyzwyczajeń właśnie krzyku czy nerwowego prowadzenia naszego domu. Gdy chcemy wygłaszać kazania o nałogach, to również musimy być wolni od nałogów przejadania się czy zbyt częstego oglądania telewizorów. Jeżeli chcemy, by nasze dzieci uwierzyły w opatrzność Bożą, to sami nie dawajmy im przykładu zwątpienia w byle błahym problemie. Oby nasze dzieci po paru latach powiedziały, że ja chcę prowadzić życie tak jak ten albo ten wujek. No może ktoś powie, braterstwo, że dobrze, niech tak będzie, jak mówisz, ale jak podnosić bliskość z tymi młodymi ludźmi? W liście do Tymoteusza chciałbym przytoczyć ten przykład, bo myślę, że on jest najlepszy. Czy apostoł Paweł był starszy od Tymoteusza? Był. A czy miał z nim bliskość? A miał. Przeczytajmy. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z woli Boga, według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, umiłowanego syna. Łaska i miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich, we dnie i w nocy. Pomnę na łzy Twoje, pragnę Cię ujrzeć, abym doznał pełnej radości. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Loidzie i w matce Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyję. Apostoł Paweł nazwał człowieka, który formalnie nie był jego synem, nazwał go synem. Dalej pisze, że we dnie i w nocy nieustannie o Ciebie proszę. W każdej modlitwie miał Tymoteusza na myśli. W czwartym wersecie pisze, że pragnę Cię ujrzeć. Pragnę Cię ujrzeć tak fizycznie. Chcę Cię dotknąć, uściskać. Apostoł Paweł był bardzo mocno związany z Tymoteuszem. I również w tym ostatnim wersecie, który przeczytałem, pisze, że on, Tymoteusz, miał nieobłudną wiarę. Czyżby, braterstwo, apostoł Paweł zapomniał, że każdy grzeszy i upada, że może w wierze swojej upaść? Czy apostoł Paweł nie bał się tego, że Tymoteusz się zepsuje, że taka pochwała go zmanieruje? Dlaczego się nie bał? Czy nie jesteśmy w stanie powiedzieć za apostołem Pawłem i czy jesteśmy w stanie powiedzieć za apostołem Pawłem, że mam taką młodą osobę w zborze, za którą się modlę, którą kocham, która jest mi jak syn? No i najważniejsze, czy znajdujemy w obecnej chwili taką osobę w zborze, młodą osobę w zborze jak Tymoteusz, o której moglibyśmy powiedzieć, że ma nieobłudną wiarę, że nawet na krok nie odchodzi od swoich wcześniej wymierzonych postanowień. Myślę, braterstwo, że poszukajmy za apostołem Pawłem takich osób. Na pewno nie jest ich mało. Módlmy się za nimi, dążąc do tego, aby z nimi przebywać. Nie szukajmy tylko towarzystwa w gronie odpowiadającym nam wiekiem, płcią czy intelektem lub zainteresowaniami. Pan Jezus nas jednoczy. Prosi również o tą jedność. Jednoczy nas przy sobie bez względu na wiek, płeć czy nasze zainteresowania czy narodowość. Dążmy do przebywania i okażmy również tym młodym swój szacunek. Dowartościowanie, którego niejednokrotnie młody człowiek potrzebuje i szuka go na zewnątrz. Niech dostanie go od nas. Podczas wykonywania pewnego zadania możemy mówić tylko to, co dzieje się złego, co jest wykonywane niedobrze. Ale możemy również skupić się na tych cechach, które są pozytywne. Lepiej na tym drugim się skoncentrujmy, bo te negatywy to i tak są zauważane. Ale co braterstwo pokazujemy młodzieży naszą postawą? Jacy powinniśmy być dla siebie i dla naszych bliskich? Zamknijmy teraz wszyscy oczy i zastanówmy się, jacy wychodzimy czasami z naszych społeczności niedzielnych. Co czujemy, gdy wychodzimy? Czy nie jesteśmy często podirytowani, zdenerwowani jakąś sytuacją? Jakoś sobie z tym radzimy. Pomyślmy, co czują w tym czasie ci młodsi, obok nas siedzący. Czy znajdują również, tak jak my, od razu odpowiedzi na wszystkie pytania? Jak w tym momencie oni, one, te dzieci, mają perspektywę widzenia naszego Pana, Ojca Niebieskiego? Pewien człowiek powiedział kiedyś takie zdanie. Gdy byłem mały i w domu widziałem, jak tato całował mamusię, to czułem się bezpiecznie i lepiej mi się zasypiało. Obyśmy w naszych zborach również okazywali sobie wiele miłości i zrozumienia. Obyśmy potrafili powiedzieć przepraszam, przebaczam ci. Nasze przebijanie się przez wspólny teren niezgody jest obserwowane. Jest obserwowany przez bacznych obserwatorów, przez dzieci. Czy często poprzez kłótnie, rozpady w naszych zborach nie doprowadzamy naszych młodych właśnie do bezsennych nocy, do zastanawiania się, czy po co mi to wszystko, po co mi te uczucia negatywne, po co ja się mam denerwować? Jeżeli takie sytuacje się pojawią, to starajmy się załatwiać je w duchu miłości, w duchu zrozumienia. Starajmy się rozmawiać o tych konfliktach w domu również, pokazując jedną i drugą stronę tego konfliktu. Co nimi kieruje? Pamiętajmy, że odpowiednia rozmowa na ten temat w domu, w duchu łagodności, a nie ciągłego, podnieconego, głośnego głosu, pokaże, że rodzicowi zależy na tym, aby się jakoś pojednać, aby jakoś doprowadzić do normalnego konsensusu, a nie doprowadzić do tego, że dziecko znienawidzi zbór. Bo skoro moi rodzice nie radzą sobie z takimi sytuacjami, to jak wygląda ta miłość do Boga? Jak wygląda ta miłość Boga, o której właśnie ten tatuś do mnie tak wiele mówi? Ale możemy również w naszych postawach akcentować obecność naszych młodych poprzez tylko przywitanie lub skrytykowanie może na zebraniu. Niech nasze zbory nie stają się jedynie miejscem chłodnym i niestabilnym, gdzie dzieci spotykają się jedynie z ciągłymi żądaniami i wymaganiami. Nie mówmy, taki grzech jest niedopuszczalny. Nawet nie chcę o tym rozmawiać i nie chcę o tym słyszeć. Bo gdzie udać się po odpowiedź? Obyśmy byli bliskimi i obyśmy tymi bliskimi się stali jak apostoł Paweł i Tymoteusz. Aby oni czuli się przez nas rozumiani. Jak przykład tego 16-letniego chłopaka, który wypowiedział takie słowa. W obecnym czasie w szkole aż huczy od opowieści o podbojach z kobietami. Kumple bawią się dziewczynami jak tylko mogą. Podchodzą do tego jak do zabawy. Każdy zatopiony okręt dodaje im prestiżu. Mamusia i ojciec pomogli mi zrozumieć, że miłość z kobietą jest czymś zupełnie innym. Podkreślali, że kobiety są cenne i ważne. W inny sposób. Są moimi siostrami duchowymi, a nie obiektami do zaspokajania moich pożądań. Czasami trudno mi wytrzymać, bo z wszystkich stron słyszę co innego. Ale wierzę, że droga, którą pokazuje Bóg, musi być dobra. Czy myślimy, że to nie dotyczy w żadnej mierze nas? Śmiem wątpić. Żyjemy na tym samym świecie z tymi samymi problemami, gdzie wiele spraw zostało zdewaluowanych. Więc i my możemy z takimi rzeczami się spotkać. Musimy, tak jak ci rodzice, wyjść przed szereg. Musimy wcześniej znaleźć pewne rozwiązania, by te zasady, kiedy one skonfrontują się z rzeczywistością, nasza młodzież przyjęła za swoje. Czy myślimy, o tych zasadach? Jeszcze jedna sprawa, jeśli chodzi o postawę wobec naszych dzieci. Wychowując, nie wychowujemy wiernych duplikatów swojej osoby. Wszyscy jesteśmy niezależną jednostką, kimś wyjątkowym dla Pana. Możemy różnić się od siebie widzeniem pewnych spraw, ale pozostajemy oczywiście w zgodzie z Bogiem i z Jego przykazaniami. Czytam taki cytat. Szczęśliwe jest dziecko, którego rodzice szanują jego przekonania, a przynajmniej jego prawo do ich posiadania. Jako zbory powinniśmy prowadzić do autentycznego przyjmowania naszego Pana, Jezusa Chrystusa, a nie do spadku rodzinnego, przyjmowanego bezrefleksyjnie. Pan potrzebuje takich chwalców, którzy chwaliliby Go w duchu i w prawdzie. Niech poprzez nasze prawidłowe relacje rodzinne i zborowe jak najwięcej będzie wśród nas takich ludzi, którzy powiedzą za ród: Bóg Twój, Bóg mój, a lud Twój, lud mój. Chciałbym tutaj jeszcze, braterstwu, w tym momencie powiedzieć historię pewnego człowieka, który zabrał swoich trzech synów na połów ryb. Zabrał również swojego ojca. Nie przeczuwał tragedii, która miała się zdarzyć na oceanie. W pewnym momencie, kiedy widział, że sztorm już jest tak wielki, że łódź tonie, cała piątka założyła kamizelki, związała się liną i spuścili się do wody. Próbowali płynąć do brzegu. Silny prąd i dwumetrowe fale uniemożliwiły płynięcie. Po kolei ten człowiek patrzył, jak najpierw jeden syn, potem drugi, wreszcie trzeci łyknęli za dużo wody. Potem jego ojciec również. Nie mogąc na to poradzić, on płynął dalej do brzegu. 8 godzin później został wyciągnięty na brzeg i trzymał w ręku linę, do której były przypięte 4 ciała bliskich osób. Powiedział takie zdanie: zawsze uczyłem moje dzieci, aby ufały Panu, aby nie bały się śmierci, ponieważ oznacza ona odejście do Jezusa Chrystusa. Gdy umierał jego najmłodszy syn, powiedział: wolę już, tatusiu, iść do Pana, ponieważ słabnę. Taki test to jest może drastyczny test naszego ojcostwa w domach, naszego ojcostwa w zborach. Przechodzi może taki test niewiele osób, ale każdy z nas przejdzie taką próbę. Każdy zbór i każdy z nas osobna przejdzie taką próbę. Czy byliśmy osobami bliskimi, którym warto było zaufać, do których warto się było przywiązać? Czy również wpoimy w nasze dzieci takie zaufanie do Stwórcy? Czy będziemy razem z nimi połączeni tą przysłowiową liną? I one będą tam, gdzie my. Czy po paru latach zobaczymy ich obok siebie w społeczności, w zborze? Czy gdy się to zacznie dziać, wyprostujemy się i podniesiemy głowy swoje, gdyż wtedy zacznie się przybliżać nasze wybawienie? To, czy w tych chwilach będziemy wyprostowani, będzie mieć bardzo duży wpływ na tych, którzy nas obserwują, na nasze małe dzieci, na naszych młodych. To na pewno będzie brzemienne w skutkach. One na nas patrzą i uczą się. Ja bardzo potrzebowałem mojego dziadka, kiedy byłem jeszcze młodszy, jego wsparcia, jego postawy, tego, że był osobą wierzącą. To każdemu człowiekowi jest potrzebne. W liście do Galacjan w 6:2 mamy zapisane, że jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. Kończąc, braterstwo, jeszcze chciałem przytoczyć słowa proroka Sofoniasza. Pierwszy rozdział, gdzie pisze o dniu gniewu Pana, o dniu sądu Pana, prorocze, wypełniające się w naszej rzeczywistości słowa. Moglibyśmy się przerazić, gdybyśmy nie mieli pewnej nadziei, czytając słowa 18:. Ani ich srebro, ani ich złoto nie będzie mogło ich wyratować w dniu gniewu Pana, bo ogień gniewu Pana pochłonie całą ziemię. Doprawdy koniec straszną zagładę zgotuje wszystkim mieszkańcom ziemi. Przecież właśnie obecnie wiele wartościowych rzeczy traci na wartości. Obligacje, akcje, pieniążki ludzie praktycznie niszczeją na oczach. I to widzimy, ponieważ zbliża się nasze wybawienie. Ale my mamy być wyprostowani z podniesionymi głowami. I ten sam prorok w 2 i 3 wersecie daje taką piękną radę. Chciałbym się z wami podzielić, żebyśmy zapamiętali tą radę. Szukajcie Pana wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego słowo, Jego prawo. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Może ukryjecie się w dniu gniewu Pana. Jeżeli na tych 3 rzeczach będzie oparta nasza wiara i wiara naszych dzieci, możemy liczyć na to, że będziemy bezpieczni. Więc musimy po pierwsze szukać Pana. Musimy dążyć do takich społeczności. Do tego, żeby jak najwięcej tych społeczności było. Żebyśmy potrafili polegać i spolegać na naszym Panu. Musimy dążyć do sprawiedliwości. Musimy zauważać to, że naokoło brak jest tej sprawiedliwości. Że jedynym, który tę sprawiedliwość zaprowadzić może, jest nasz Pan Jezus Chrystus. I ostatnie. Gdy będziemy szukali pokory, gdy będziemy nasze życie prowadzili w pełnym oddaniu się naszemu Panu, w pełnym poleganiu na Nim, na Jego obietnicach, a nie tylko na tej złudności naszego codziennego dnia, kiedy dziś coś mamy i mamy wiele, a jutro nie mamy nic. Pokornie musimy przyjmować z rąk Pana wszystko, co dostajemy w obfitości, ale również te rzeczy, które są do kształcenia nas, które są dla nas doświadczeniem. Z taką postawą, wyprostowani, będziemy dobrym przykładem dla tych, którzy nas obserwują, którzy może właśnie teraz na nas patrzą. Życzę Wam w imieniu naszego Pana, Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, abyśmy znajdowali wokół siebie takie osoby, jakie znalazł apostoł Paweł. I mogli powiedzieć do wielu z nas: umiłowany, pragnę Cię zobaczyć. Amen.